Cheese. Playlista w moim domu 29 godzin na dobę. To jest taki power,
naprawdę?
Taki czad. Witam serdecznie, witam, witam. Echo się niesie, słychać?
No. Dzień dobry, Paweł Małaszyński, Warszawa. Pogoda piękna.
Piękna pogoda, bo taka muzyka. Gratuluję tych muzyków. Jak się bierze ich? To są lata oczywiście pracy, ale to też trzeba czuć. Czy ja dobrze inwestuję, mając lat kilkanaście? Bo to się wtedy zaczęło.
Przygoda moja z muzyką zaczęła się rzeczywiście w młodym wieku. Miałem tam za 8-10 lat, kiedy zacząłem się interesować muzyką. Poprzez winyle mojego ojca przede wszystkim. Pierwsze, które dostarczali rodzice, to była muzyka bardziej big beatowa, związana z ich młodymi latami. Gdzieś poniewerała się jakaś jedna płyta Queen, pamiętam jakieś Greatest Hits, Beatlesów, Summer Soul. I gdzieś tam zacząłem sam doświadczać muzyków, którzy mnie fascynowali. Wtedy to był John Lennon, Elvis Presley. Potem pojawił się Jim Morrison i The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, całe lata 60., potem 70., glam rock, David Bowie. Były też lata 80., gdzie zakochałem się trochę w punku. I początek lat 90. to już epoka muzyki grunge'owej, która mnie absolutnie pochłonęła. No i pewnie jak każdy młody chłopak w tamtym wieku noszący długie włosy, marzyłem o tym, żeby mieć zespół rockowy i zapełniać każdy stadion w każdym zakątku świata. Ale rzeczywiście spełniłem swoje marzenie i udało nam się wspólnie z kolegami z osiedla założyć pierwszy zespół. Nazywał się Apogeum, który się po jakiejś chwili rozpadł. Kiedy zauważyłem, że nie mogę mieć ludzi, z którymi mógłbym spełnić to swoje marzenie, więc zacząłem myśleć o spełnieniu swojego drugiego marzenia, jakim była szkoła teatralna i kino. Więc pomyślałem sobie, że skoro nie mogę zostać muzykiem z prawdziwego zdarzenia, no to może spróbuję zostać gwiazdą kina. I udało mi się dostać do szkoły teatralnej. I w momencie, kiedy kończyłem szkołę teatralną, moje drogi przecięły się z kolegami ponownie z Białegostoku i postanowiliśmy jeszcze raz spróbować swoich sił i zrobić coś muzycznie. No i nikt z nas wtedy nie przypuszczał, to był początek roku 2000, że coś z tego wyjdzie, bo byliśmy przyzwyczajeni raczej do tego, że takie zespoły powstają i się za chwilę rozpadają. A tutaj wszystko zaiskrzyło i ta przygoda już trwa 20 lat. No i mniej więcej od 2010 roku wydajemy płyty. Właśnie miała premiera nasza 8. płyta, więc małymi kroczkami pod górkę, ale zawsze do przodu jest ta nasza ogromna pasja i miłość do muzyki. Staramy się w tym realizować i spełniać.
Co musieli umieć na początku koledzy muzycy?
Najważniejsze było jedno. Umieć grać na gitarze prowadzącej. Drugi kolega musiał umieć grać na basie. Trzeci musiał grać na perkusji chociaż trochę. I czwarty powinien trochę się drzeć do mikrofonu, że tak powiem, w tamtym okresie czasu. Już mamy zespół. W tamtym okresie ja nie wiedziałem nawet, jak się trzyma mikrofon, jak włączyć mikrofon. Nic na ten temat nie wiedziałem. Ja się tego uczyłem z biegiem czasu. Te nasze pierwsze próby to była trochę taka krew z nosa. Każdy z nas uczył się tych pierwszych swoich kroków w różnych kapelach. Każdy gdzieś tam doświadczał małych sukcesów i małych porażek. Każdy z nas był na etapie uczenia się i tak to powolutku, że tak powiem, kiełkowało. Nie wiem, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie zespół Cochis. Nie wiem, czy któryś z nas mniej więcej 10 lat temu, czy 15, porzuciłby jednak to granie i zajął się tylko swoim życiem prywatnym i zawodowym. Jednak w naszym przypadku podchodzimy do tego bardzo poważnie. Ja myślę, że my cały czas się uczymy. Nie uważamy, że umiemy wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Nie, no każde spotkanie z nowym twórcą, czy z nowym producentem daje nam ogromne doświadczenie i możliwość kreowania swojej własnej wyobraźni muzycznej. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne.
Cochis to już jest dojrzała kapela. Wspaniałe kompozycje. Kto je tworzy? Czy to jest praca was wszystkich?
W zespole Cochis, jeżeli chodzi o tworzenie poszczególnych utworów, zajmuje się przede wszystkim ja i gitarzysta Wojtek. To zazwyczaj się odbywa tak, że jeżeli przychodzi mi do głowy jakaś melodia, fragment jakiejś melodii, to od razu sobie ją nagrywam na dyktafon. Potem dorzucam do tego jakiś wstępny refren. Powstaje pewien kręgosłup. Zbieram takich parę pomysłów nagranych na dyktafon, czyli zbieram parę melodii i proponuję je Wojtkowi. Natomiast z Wojtka strony wychodzą riffy. Wymyśla różne ciekawe riffy, też kręgosłupy piosenek, kręgosłupy pierwszych utworów. I kiedy się spotykamy, rozmawiamy na ten temat, wybieramy najbardziej to, co nam się podoba. Niektóre odrzucamy lub zostawiamy na później w tak zwanym naszym banku Cochis, a następnie dzielimy się tym z pozostałymi członkami. I wtedy wspólnie jako zespół dochodzimy do wniosku, że nad którymś numerem pracujemy ewidentnie, czy nad dwoma, czy nad trzema, bo są naprawdę bardzo fajne, lub też odrzucamy je i skupiamy się tylko na przykład na jednym, lub czasami wszystkie pomysły lądują w koszu. Nie do końca w koszu, a w tym naszym banku, bo być może zdarzy się, że sięgniemy po nie na przykład za rok, dwa, trzy, cztery lub pięć. I tak się dzieje za każdym razem, kiedy zbliżamy się do końca nagrywania płyty. Na przykład tak było z płytą 8, Cochis, my tak zawsze pracujemy. I właściwie ona się już miksuje, masteruje, my sobie chwilę odpoczywamy, ale za chwilę potem spotykamy się i już zaczynamy powoli wybierać kawałki do płyty numer, na przykład jak w tym wypadku, 9, więc my pracujemy non-stop. Jeżeli nie ma jakichś nowych, ciekawych pomysłów, to sięgamy sięgamy po stare, sprawdzamy sobie. Na przykład na jednej z płyt sięgnęliśmy po utwór, który wymyśliliśmy mniej więcej 15 lat temu. Więc czasami wracamy do tych naszych starych pomysłów, ale oczywiście głowa jest cały czas pełna pasji i niespodzianek i cały czas te nowe melodie czy nowe riffy absolutnie powstają. Jeżeli chodzi akurat o płytę najnowszą, Kocis, to wszystkie utwory są świeże. Chociaż przepraszam, nie, jestem w błędzie. Pain of Hope jest takim utworem, który był nagrany przeze mnie mniej więcej w 2015 roku. Czyli Ból Nadziei to jest utwór, który oczywiście miał na początku zupełnie inny tytuł w 2015 roku. Chyba Pain of Miracle albo Miracle and Pain. To jest ewidentnie utwór polityczny. On się odnosi do, rzadko nam się to zdarza, ale on się ewidentnie odnosi do naszych dzisiejszych czasów i do tego, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o kryzysy związane z konfliktami zbrojnymi.
You're burning down your soul, and you feel your trembling hands from cold. You should know that pain and the miracle of love. When the silver bullet crashes bone, and the holy army fights along, you should know. When you're falling on the morning floor, and the only thing you can be sure, it's your love and your pain, and a miracle of fate.
twórczość od tak wielu lat to chyba była też szkoła muzyczna.
Ja nigdy nie kończyłem żadnej szkoły muzycznej i też nigdy niestety, i to jest, był mój największy błąd, uważam, patrząc na to z perspektywy czasu, nigdy nie nauczyłem się grać na żadnym instrumencie, także moje bolączki wynikają właśnie z tego, że nie potrafię grać na żadnym instrumencie. Wszystko, co powstaje w mojej głowie, muszę zapisywać właśnie na dyktafon. Myślę, że byłbym bardziej płodny, że tak powiem, muzycznie, gdybym umiał grać chociażby trochę na fortepianie na przykład, albo na gitarze, gdybym znał parę chwytów, byłoby mi o wiele prościej tworzyć, a tak muszę korzystać z dyktafonu, zapisując go. Nie mam już na to cierpliwości, żeby się nauczyć grać na instrumencie. Po prostu jest to, przyznaję się, do zwykłego po prostu lenistwa już tego wiekowego, że nie mam też czasu na to. Ale ten układ, który mamy z Wojtkiem i z zespołem, tworząc te kawałki, w zupełności nam na dzień dzisiejszy wystarcza. Także te melodie powstają w głowie i nigdy nie korzystałem z pomocy szkół muzycznych ani instruktorów wokalu. To, co dzieje się z moim wokalem przez pryzmat wszystkich płyt, jest to kwestia doświadczenia i zagrania mnóstwo koncertów. Pracy też z naszym producentem nowym, Krzyśkiem Murawskim, podszedł do mojego głosu zupełnie inaczej. Wiedział, jak chce, żeby ta płyta brzmiała i co może wyciągnąć z mojego głosu. I za to mu jestem bardzo wdzięczny.
I właśnie na tym producencie chcę się zatrzymać. Co zmienił w Cochise? No bo zmienił.
W styczniu 2024 weszliśmy do studia, nagraliśmy u niego najpierw demo. On się przespał, powiedzmy, z tym demem przez miesiąc mniej więcej. I już kiedy zaczynaliśmy współpracę z nim w studiu, po raz pierwszy nagrywaliśmy pojedynczo absolutnie, oddzielnie bas, oddzielnie gitarę, oddzielne perkusje, oddzielnie wokal. Miał do każdego z nas zupełnie inne podejście. I od początku wiedział, jak chce, żeby ta płyta brzmiała. Bardzo dobrze się do tego przygotował. Było dla nas to dużą niespodzianką i ja byłem do tego sceptycznie nastawiony, bo usłyszeć z jego ust, to jest produkt, czyli to jest coś, od czego się możemy odbijać. To jest coś, nad czym możemy pracować, a ja mówię tutaj o jednym wersie, jeżeli chodzi o mój wokal. No to mijało bardzo, bardzo dużo czasu. Musiałem się nauczyć cierpliwości, dyscypliny i przede wszystkim zaufać mu. Kiedy usłyszałem pierwsze próbki pierwszego utworu, który został w pewien sposób złożony, zmiksowany i zobaczyłem, w którą stronę to podąża, jak układa harmonię, jak się bawi głosem i brzmieniem naszego zespołu, powiedziałem sobie, że absolutnie trzeba nie stawać okoniem, a wręcz puścić się z biegiem tej rzeki, z jego nurtem i zaufałem i oddałem mu się całkowicie. No i efekt jest taki, a nie innym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej płyty. Kiedy ją odsłuchujemy w tej chwili, uważamy, naszym skromnym zdaniem, reszta pozostaje w ocenie publiczności, jest to nasza najlepsza płyta w całym dwudziestoleciu.
Czyli ten materiał był nagrywany nie na setkę, tylko każdego Krzysztof przytulał do siebie, miał na niego jakiś patent. Ciebie teraz sklecę razem z każdym muzykiem. Nie na 100%?
Tak.
Czyli to jest dziecko Krzysztofa. To dziecko się długo rodziło.
Podchody rzeczywiście do tej płyty trwały sporo, bo w 2021 roku światło dzienne ujrzała płyta The World Upside Down i byliśmy święcie przekonani, że nasz najnowszy album, który w ogóle miał wtedy też zupełnie inny tytuł, to było Songs from the Shattered Sea. My byliśmy przekonani, że on ujrzy światło dzienne najpóźniej na początku 2023 roku, a to wszystko rzeczywiście się przedłużało ze względu na kłody rzucane nam pod nogi, odejście perkusisty, potem odejście naszego producenta, ale szczęście w nieszczęściu stało się dobrze. Stwierdziliśmy, że zapominamy o przeszłości, o tym wszystkim, co przeszliśmy, czekając na wejście do studia z tą najnowszą płytą. Mamy nowego producenta, nowego perkusistę, nowe pomysły. Weźmy głęboki oddech i słuchajcie, naprawdę, nagrajmy najlepszą płytę, na jaką nas stać. I tak zrobiliśmy.
of the night. You do not fear the light. Raise down to the sun. Yeah. The time has come again. The silence and leg. My heart broken up in your arms. And everything I have to say, I say to you. Everything I wanna say. My love is
coming to save me.
My love
is giving away, giving away.
My love
is killing me softly.
My love
is giving away, giving away, giving away.
Do przeszłości trzeba czasami wrócić i ja bym właśnie chciała. Lata 90. Małaszyński, młodziutki chłopczyk, jest zakochany w grupie U2, no i w Bono. Miał okazję, żeby się z nim spotkać, ale niepełnoletność zamknęła mu drzwi. Myślę o konkursie U2.
U2 było jednym z zespołów, które na pewno mnie bardzo inspirowało, bo tych zespołów miałem naprawdę wiele. To już był początek lat 90., więc ta żelazna kurtyna już trochę opadła, że tak powiem. Mieliśmy dostęp do tego zachodniego świata trochę. No i wtedy pojawiło się oczywiście MTV, prawdziwe MTV z tamtego okresu. Każdy młody człowiek świata nie widział poza MTV. MTV dostarczało wszystkich bodźców, które były nam potrzebne wtedy, w tym wieku mniej więcej 15-18 lat. Jeden z kolegów miał kamerę wideo. Lubiliśmy się przebierać za różne zespoły. Nagrywaliśmy też jakieś scenki z różnych filmów. Wygłupialiśmy się w domu, jak się dorwało kamerę wideo, która w latach 80. była kompletnie niedostępna, albo dwie osoby może miały na osiedlu ze względu na to, że tato albo mama są w Ameryce i ktoś tam przysłał, podobnie jak było z pierwszym magnetowidem, więc kiedy dorwaliśmy się do takiej kamery, no to nagrywaliśmy wszystko, co jest możliwe. Mieliśmy jednego takiego fana YouTube wśród naszych przyjaciół, Piotrka Krzywca, który zaczął się bawić, przebierać za Bono i właściwie któregoś razu zaczęliśmy nagrywać pełne koncerty YouTube. Nagraliśmy na wideo cały koncert Rattle and Hum. Nagrywaliśmy już pierwsze koncerty związane z trasą koncertową YouTube. I myśmy to robili mniej więcej rok, dwa lata przed konkursem i myśmy kiedyś tam nagrywali. Fajnie byłoby to może wysłać, ale tam machnąłem na to ręką. Ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Piotrek to wysłał na ten konkurs. I to było niesamowite, kiedy byłem w Koszalinie u swojej cioci, miałem wtedy 17 lat i były takie słynne weekendy z zespołami. No i się zbliżał weekend z U2, wcześniej był weekend z Queen, był weekend z The Cure, więc wtedy wszyscy czatowali tylko na te weekendy, wsadzali te kasety VHS do magnetowidu, żeby nagrywać oczywiście wszystkie teledyski, bo przez dwa dni, przez całą sobotę i niedzielę leciały tylko teledyski danego zespołu z jakimiś przerwami godzinnymi na inne programy. Więc miałeś możliwość nagrania tych wszystkich teledysków i zdawałem sobie z tego sprawę, bo oglądałem Pip Dan, którą bardzo lubiłem, to była prezenterka MTV, że dziś właśnie też ogłoszą wyniki konkursu U2 Competition na najlepszy amatorski teledysk w klimacie Achtung Baby, płyty, którą wydali. No i kiedy usłyszałem z ust Pip Dan and the winner is, nagle zobaczyłem w telewizji naszą czwórkę. W mieszkaniu u wujka Piotrka, poprzebierani ja za Adama Claytona na basie, Marek, mój kolega, był perkusistą, Piotrek oczywiście był Bono, The Age'em. I na początku myślałem, że to jest jakaś pomyłka, że może mam na kasecie VHS jakiś stary nasz materiał nagrany. No i nagle Pip Dan mówi, and the winner is Piotr Kryzwiec from Poland. I tak dalej. No i się zaczął cały szałt, zadzwoniła do Piotrka na żywo, który odłożył słuchawkę, mówiąc, że to jest pomyłka. Więc znowu do niego wykręciła numer, tłumacząc mu. Piotrek w tamtym okresie czasu bardzo dobrze znał język angielski. W ogóle do tej pory uczy język angielskiego, bo on zawsze tłumaczył wszystkie płyty U2, teksty i tak dalej. Nie było jeszcze książeczek z tekstami, więc był encyklopedią na temat U2. No i nagle wielki szał. Potem od razu taki strzał i koszmar, bo się okazuje, że żeby uczestniczyć, a nagrodą było 3 dni w Rzymie na koncercie U2. Oczywiście wejście na scenę, spotkanie z członkami zespołu. Trzeba mieć 18 lat.
A ja tu smarkacz.
Mój kolega Marek, który był perkusistą. Tak, niestety nie dotrzemy do Rzymu ze względu na brak pełnoletności. No i niestety parę tygodni później, kiedy Piotrek wyruszył w podróż, oglądałem siedząc na MTV na żywo, jak wita się z Bono, jak rozmawiają sobie z The Age'em, jak zapowiadają cały koncert w Rzymie, jak Piotrek wchodzi na scenę i zaczyna kręcić Bono kamerą. To wszystko można sobie zobaczyć na YouTubie. A dodatkowo takim koszmarem, który przeżyłem, kiedy Piotrek wrócił i zaczął opowiadać o tych wspaniałych pierwszych trzech dniach. Jeżeli śpisz w takim apartamencie, gdzie masz basen w pokoju, a dla chłopaków 17-latków w Białymstoku to po prostu jest nie do pomyślenia z osiedla. Dodatkowo supportem grupy U2 w tamtym okresie był debiutujący zespół, za którym szalałem, Pearl Jam. Potem się okazało, że na kolacji była też dziewczyna basisty, czyli Naomi Campbell, z którą też Piotrek miał przyjemność zatańczyć. To mówię, no świat się skończył.
I mnie tam nie ma.
Ale pozostały piękne wspomnienia. Dostaliśmy piękne albumy z trasy Zoo TV. Wtedy też mogę powiedzieć jako ciekawostkę, były trzy osoby na świecie, które posiadały słynne okulary Bono z tej trasy, tak zwane The Fly. To miał je Bono, miał je Jan Paweł II i w prezencie od Bono dostał też je Piotrek. Miałem okazję je przymierzać i naprawdę są fenomenalne, jedyne w swoim rodzaju. Pasują na każdą twarz, wygląda się w nich fenomenalnie.
Teraz, no mając już pozycję jednak, grupa Cochise, gdybyście ogłosili konkurs i ktoś by wygrał, co byście podarowali? Tak daleko myślę, no bo jak się nie myśli o czymś niemożliwym, to się w życiu nie zrealizuje.
Bardzo daleko.
No jedziemy.
Nie, oczywiście marzenia są bardzo ważne. Trzeba marzyć i absolutnie nie przestawajcie marzyć. Tylko też z drugiej strony ja też jestem chłopakiem, który buja rzeczywiście głową w chmurach, ale stoi mocno na ziemi. I też wiedziałem od początku, że nie wszystkie marzenia się spełniają. Zawsze musisz mieć to wyjście awaryjne, ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać. I te marzenia trzeba spełniać. My nie jesteśmy jakimś wielkim zespołem, który zapełnia kluby czy gra na każdym festiwalu, nie mówiąc o stadionach, bo tak nie jest. My robimy naszą muzykę, którą kochamy z pasją i dla nas jest to bardzo ważne i najważniejsze. Oczywiście nie zażegnujemy się i nie mówimy sobie, że chcemy grać tylko w głębokim off i alternatywie, bo gdybyśmy mieli wejść w mainstream z naszą muzyką, zrobimy to bardzo chętnie, tylko zdajemy sobie sprawę, gdzie w tej chwili znajduje się muzyka rockowa w Polsce. Więc ona zeszła troszeczkę do podziemia. Teraz pierwsze skrzypce gra zupełnie inny rodzaj muzyki w tym kraju i trzeba się jakby z tym pogodzić, co nie znaczy, że nie trzeba spełniać swoich marzeń, dalej podążać swoją wytyczoną drogą muzyczną. Absolutnie nie będziemy się zmieniać, żeby, że tak powiem, iść zgodnie z nurtem rzeki, którą płynie cały mainstream, bo tak nie jest. Staramy się być w tym prawdziwi, mamy też dystans i luz do tego po tych 20 latach, więc podchodzimy do tego wszystkiego bardzo spokojnie. Największym sukcesem uważam zespołu Cochise jest to, że my wciąż gramy, wciąż chce się nam grać, wciąż chcemy tworzyć i tworzymy. Nagrywamy płyty i koncertujemy. Wyjechać w dzisiejszych czasach z miasta Białegostoku do innego miasta na drugim końcu Polski jest fantastyczną sprawą, bo nie każdy zespół ma takie możliwości. Jeżeli mamy okazję zagrać dla kilkudziesięciu osób w klubie gdzieś na drugim końcu Polski, to robimy. To przynosi nam ogromną frajdę i trzeba sobie zdawać z tego sprawę też, jakie są realia. My nie zarabiamy na muzyce. Tak naprawdę. Na szczęście jesteśmy na takim etapie, że nie musimy dokładać, bo to byłby problem. Bo myślę, że każdy z nas wolałby spędzić taki weekend z rodziną. Jesteśmy już w takim wieku, ale cały czas mamy wsparcie też naszych dziewczyn, naszych żon, naszych dzieci, które to lubią. Czasami, jeżeli tylko mają możliwość, to z nami jadą. Cochise jest takim plemieniem dosyć mocno rodzinnym, co jest bardzo ważne, myślę, w dzisiejszych czasach, a jeszcze w szczególności w tym wieku. No, nie mam już po 20 parę lat.
To plemię. Dlaczego Indianie?
Nigdy się nie bawiłem w kowbojów i w Indian. U mnie ta miłość powstała zupełnie inaczej poprzez moją koleżankę, która bardzo się też tym interesowała tematem, Patrycja. Ona mnie tym zaraziła. Ja czytałem bardzo poważne książki na ten temat już w wieku nastoletnim. Nigdy nie lubiłem Karola Maya, ani Winnetu i tak dalej. Pierwszym filmem, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, na pewno był Tańczący z wilkami, ale jeżeli pogrzebiemy też w historii kręcenia tego filmu i to, co zrobił Kevin Costner, więc ja podchodzę do tego bardzo poważnie, bo Indianie wiele, wiele lat temu, to nie są przede wszystkim Indianie, mieli też problem z uchodźcami i z panem Kolumbem, który ich odkrył, więc trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej splamione ludobójstwo, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki. No umówmy się, minęło 200 lat i oni teraz się przyznają do tego, ale po prostu wynaturzyli ten naród i go zniszczyli. Taka jest prawda i powoli, myślę, w dzisiejszych czasach Indianie dochodzą do tego i w końcu zyskują spokój i szacunek, chociaż odebrano im tyle ziem, odebrano im całą kulturę, tak naprawdę można powiedzieć, zamykając ich w rezerwatach. Podobnie jak dzieje się z Majami czy z aborygenami w Australii, to są takie kultury, które za chwilę przestaną istnieć. Tym bardziej trzeba to kultywować i dbać o te tradycje i pamiętać o nich. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest nasza historia, historia ludzkości. Sami sobie zrobiliśmy tą krzywdę, nie mówiąc już o tym, co robimy Matce Ziemi. Też zapominamy o tym czasami. Teraz to chyba
nagminnie.
Wszyscy widzimy, co się dzieje z globalnym ociepleniem. Ale według niektórych globalnego ocieplenia nie ma, nie istnieje. Jest to tylko spisek wielkich koncernów.
Myślenie ma przyszłość, nie każdego dotyka, niestety. Ale dzięki Cochise niejako jest chronione plemię.
nazwa naszego zespołu ma dwutorowy początek trochę. To jest rzeczywiście moja fascynacja Indianami, a z drugiej strony jest to pierwszy singiel zespołu Audioslave, czyli mieszanka Rage Against the Machine z wokalistą Soundgardenem Chrisem Cornellem, już świętej pamięci. Kiedyś wracaliśmy z próby i po raz kolejny słyszeliśmy ten utwór w radiu i ja wtedy zaproponowałem tę nazwę. Chłopaki oczywiście nie wiedzieli kompletnie, o co chodzi. Oprócz tego, że rzeczywiście fascynują mnie Indianie, i powiedziałem, że to jest wielki wódz indiański z Apaczów, Chiricahua. Jeden z najmądrzejszych, nawet Amerykanie go bardzo szanowali. Kiedy go zabrakło, to wszystko się rozpadło. I Amerykanie, że tak powiem, przestali się liczyć z Indianami. Bardzo mocny, mądry wódz indiański. Stwierdziliśmy, że ta nazwa, tak samo jak jego imię, jest silna, jednoznaczna i bardzo pasuje do naszego zespołu, a mając taką, a nie inną nazwę, zaczęliśmy też zwracać uwagę na sytuację Indian i na ich historię w niektórych utworach zespołu.
To jest płyta wręcz z przesłaniem, ósma grupy Cochise.
Każda nasza płyta niesie za sobą przesłanie. Dla mnie zawsze najważniejsze były teksty i warstwa tekstowa. Muzyka gdzieś tam zawsze była trochę z boku. Ja wiedziałem zawsze, co ja chcę powiedzieć, co ja chcę wykrzyczeć, jaką prawdę chcę przekazać. Ja czasami być może nawet buduję utopijne wizje swojego świata, bo jestem idealistą i wiem, co ludzie potrafią zrobić sobie, co potrafią zrobić ziemi, ale z drugiej strony łapię się na tym, że cały czas mam nadzieję, że będzie dobrze i tym ludziom ufam. I najczęściej na tym tracę. Więc to przesłanie nasze na każdej płycie jest mocno zaznaczone. I każdy utwór niesie za sobą coś, co chcemy ważnego powiedzieć. Ja nigdy też nie interpretuję jakby do końca swoich tekstów, bo zawsze wolę, żeby słuchacz sam zinterpretował i sam doszedł do tego, co ten utwór w nim wzbudza. To jest bardzo interesujące doświadczenie dla kogoś, kto próbuje coś przekazać. Oprócz muzyki, warstwa tekstowa i przesłanie jest zawsze bardzo ważne. Ja jestem też wychowany trochę przez poetów rocka, jak wspomniany wcześniej Lennon, Morrison, Joplin, Bob Dylan, Nick Cave, mówię już o takich wokalistach, dzięki którym poznałem zupełnie inny świat i dzięki nim otwierała mi się moja wrażliwość muzyczna. Oni docierali do mnie poprzez teksty, poprzez moje wyobrażenia na temat pejzaży, które malują muzyką. Pink Floyd, David Bowie, nawet Kurt Cobain, który był w pewien sposób destrukcyjny, ale potrafił przekazać coś, co jest ważne. Chociażby, nie wiem, Sex Pistols, czyli mówię o Beatlesach czy Rolling Stonesach, Bob Marley. Tu można wymieniać i wymieniać, bo ich było mnóstwo. A zauważam też z perspektywy czasu, że wśród współczesnych muzyków mam już z tym problem. Nie potrafię się odnaleźć we współczesnej muzyce rockowej. Nie widzę współczesnych muzyków, którzy docieraliby do mnie tak, jak docierali tamci. I to jest najbardziej smutne, ale nie eliminuję i nie krytykuję absolutnie nowych przekazów tekstowych. One po prostu do mnie nie docierają, dlatego bardzo często wracam do tych starych utworów.
Dziękuję, profesorze. Tak mówię, profesorze, bo radiosłuchacze, internauci się dowiedzieli więcej o muzyce, o świecie. Dlatego tu wtrąciłam, myślenie ma przyszłość, nie każdego dotyka.
No my jesteśmy myślącymi istotami. Tak się działo 10 lat temu, 30, 50, 100, 200, 300. Tylko zawsze znajdą się tacy, którzy pójdą zupełnie inną drogą i potrafią pociągnąć za sobą tłumy, ale w tym złym słowa tego znaczeniu. I to jest chyba największym problemem. A ja zawsze uważałem też, że muzyka, zamknięcie się z tym kilkudziesięcioosobowym tłumem na jakimkolwiek koncercie, czy już nie mówiąc o stadionach i tak dalej, powoduje, że na te 2 godziny jesteśmy naprawdę prawdziwą jednością i możemy zmienić świat. Możemy wykrzyczeć wszystko to, czego chcemy, bo zawsze uważałem, że power to the people, jak mówił John Lennon. Dajmy ludziom władzę, oczywiście bez przesady, ale naprawdę wsłuchać się w głos ludzki, co nie jest też takie proste, bo każdy ma zupełnie inne zdanie. Rasa ludzka jest piękna, ale jest też z drugiej strony niestety bardzo okrutna i powinniśmy na to, tym bardziej myślę w dzisiejszych czasach, bardzo na to uważać. Powinno być w nas więcej empatii, takiej pomocy dla drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na kogoś, kto jest obok i potrzebuje pomocy. Powinniśmy więcej kochać, współczuć i pomagać ludziom, wiesz, być sobie nawzajem oparciem. I myślę, że wtedy... No i właśnie to jest ten problem. Ja jestem pełen sprzeczności. To jest właśnie to, co mówię, jest bardzo utopijne. Ale ja gdzieś tam głęboko w sercu wiem o tym, ale cały czas, kurczę, jednak wierzę. To jest właśnie moja taka, że tak powiem, ból tej nadziei, pain of hope. To, o czym śpiewam w ostatnim numerze na płycie. No nie licząc oczywiście coveru Elvisa Presleya.
Cochise. Każdy muzyk jest ważny, ale niebywałym mariażem jest Leszek Możdżer. Zupełnie z innego świata. Inteligent do inteligenta lgnie. Leszek Możdżer. Paweł Małaszyński.
Jejku, tak, więc jest mi bardzo miło i dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Po raz kolejny się zawstydziłem, ale bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, że nasze drogi się przecięły, jeżeli chodzi o mnie i Oleszka. My się znamy już parę ładnych lat i bardzo się lubimy, spotkamy się prywatnie. Dużo rozmawiamy o muzyce, o świecie, o życiu. Mamy mnóstwo wspólnych tematów, które nas łączą i rzeczywiście kiedyś przy którejś tam z rozmów Leszek rzucił, że gdybyśmy tam znaleźli jakąś przestrzeń i tak dalej, to on by się chętnie gdzieś tam może odnalazł, byłoby takie fajne doświadczenie dla niego, bo bywał na naszych koncertach i widział nas. Oczywiście potraktowałem to jako trochę taki zwrot grzecznościowy w moim kierunku, ale gdzieś tam z tyłu głowy sobie zapamiętałem, ale nie brałem tego absolutnie poważnie, no bo Leszek, Możdżer, Kocis, nie za bardzo chyba. Nie tędy droga, znaczy jak najbardziej tędy, ale nie wyobrażałem sobie, że może dojść do takiego spotkania po prostu. Do momentu, kiedy byliśmy właściwie w końcówce nagrywania naszej najnowszej płyty i wtedy przypomniałem sobie o tej propozycji, zadzwoniłem do Leszka, mówiąc, czy jest dalej aktualna. On powiedział, że trafiłeś w dziesiątkę, mówi, bo akurat mam trochę przestrzeni, wolnego czasu i bardzo chętnie to zrobię. Wybraliśmy 5 utworów, które były praktycznie już gotowe. Poprosiłem go, żeby zwrócił przede wszystkim uwagę na Trouble in the Streets of Happiness. Ułożył do tego utworu fortepian, następnie wybrał sobie Garden of the Bones. Bardzo się zdziwiliśmy, bo to jest dosyć mocny i ciężki numer, wolny, taki Black Sabbathowy. Trochę i odnalazł się tam fantastycznie, kiedy odsłuchiwaliśmy, pamiętam, po raz pierwszy to, co wykonał. To ja nie ukrywam, że ja się popłakałem, ja się bardzo wzruszyłem i uważam, że wystrzelił te numery w ogóle w stratosferę. Odnalazł się tam przecudownie. Współpraca z kimś takim, tak wyczulonym muzycznie, tak wyczulonym i empatycznym człowiekiem, wystrzeliło nas w stratosferę. Aż ciężko się gra te utwory na koncertach, nie słysząc z tyłu Leszka, który na tym fortepianie jeszcze tam gdzieś dogrywa. Więc czuję się bardzo dziwnie, kiedy je gramy i brakuje nam wtedy Leszka, ale bardzo jesteśmy mu za to wdzięczni, za tą fantastyczną przygodę i wielką inspirację. I mam taką cichą nadzieję, że nasze drogi jeszcze się chyba przetną.
Muszą się przeciąć, tym bardziej, że my czekamy, my publiczność, absolutnie taka wysmakowana, nawet bym powiedziała, dotykając najnowszego 8. albumu Kocis. Paweł Małaszyński, dziękuję, niech się wiedzie, niech ta muzyka niesie no piękno każdemu, niech każdy ją zrozumie, mimo że jest czasami tak ostra, że jej, ale ostra potrawa dodaje smaku do najbardziej delikatnego dania. Pyszne było.
Wow, wow, naprawdę wow. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Szczecin, trzymajcie się ciepło.
For trouble in the streets of happiness.